Rozdział 15. Próbujesz pobić mój rekord, synu? Zapytał Płaszczak. Znowu wypłaszczyłeś. Na 5 sekund. Spokojnie, mruknął Case i wcisnął klawisz symstymu. Przykucnęła w ciemności. Dłonie wsparte o szorstki beton. Case, 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 Case. Cyfrowy wyświetlacz pulsował jego imieniem. Wintermute informował ją o połączeniu. To słodkie, powiedziała. Zakołysała się na piętach, złożyła dłonie. Kostki palców stuknęły o siebie. Co cię zatrzymało? Czas, Molly, czas teraz. Mocno przycisnęła język do dolnych przednich zębów. Jeden poruszył się lekko, aktywując mikrokanałowe wzmacniacze. Losowe uderzenia fotonów wśród mroku zostały zamienione na pulsacje elektronów. Wokół niej pojawił się beton, widmowo blady i szorstki. W porządku, skarbie. Wchodzimy do gry. Jej kryjówką był jakiś tunel naprawczy. Wyczołgała się przez zawieszoną na zawiasach ozdobną kratę ze zmatowiałego brązu. Widział jej dłonie i ramiona. Znowu nosiła polikarbonowy kombinezon. Pod plastikiem wyczuwał znajomy ucisk obcisłej skóry. Miała coś pod pachą, w uprzęży czy kaburze. Wyprostowała się, rozpięła kombinezon i dotknęła nacinanego tworzywa kolby. Case, powiedziała niemal bezgłośnie. Słuchasz? Opowiem ci coś. Miałam kiedyś chłopaka. Trochę mi go przypominasz. Obejrzała się, sprawdziła korytarz. Johnny. Miał na imię Johnny. Na ścianach niskiego tunelu, pod łukowym sklepieniem, wisiały dziesiątki gablot, archaicznych z wyglądu pudeł z brązowego drewna, zamkniętych szybami. Na tle organicznych krzywych muru robiły nieprzyjemne wrażenie, jakby zostały tu przyniesione i zawieszone w jednej linii w jakimś dawno zapomnianym celu. Uchwyty z matowego brązu podtrzymywały w 10-metrowych odstępach kule białego światła. Podłoga była nierówna, a kiedy Molly ruszyła korytarzem, Case zrozumiał, że rozrzucono na niej setki małych chodniczków i dywaników. W niektórych miejscach leżało ich po 6, jeden na drugim, zmieniając podłogę w miękką szachownicę tkanej wełny. Irytowało go, że Molly prawie nie zwraca uwagi na gabloty i ich zawartość. Musiał się zadowolić jej obojętnymi spojrzeniami, ukazującymi fragmenty naczyń, antyczną broń, jakiś przedmiot nierozpoznawalny pod gęstą pokrywą pordzewiałych ćwieków, zetlałe strzępy kilimów. Mój Johnny, widzisz, był dobry, naprawdę ostry chłopak. Zaczynał jako skrytka na Memory Lane. Miał chipy w głowie i ludzie płacili za ukrywanie tam danych. Tej nocy, kiedy się poznaliśmy, chcieli go dopaść jaki. Załatwiłam ich zabójcę. Raczej szczęście niż cokolwiek innego, ale załatwiłam. Potem było nam dobrze i słodko, Case. Jej wargi niemal się nie poruszały. Czuł, jak formułuje słowa. Nie musiał ich słyszeć. Mieliśmy układ z delfinem, więc mogliśmy odczytać ślady wszystkiego, co przechowywał. Przerzuciliśmy to na taśmę i zaczęliśmy dokręcać śrubę niektórym klientom, byłym klientom. Ja zbierałam szmal. Byłam gorylem, obstawą. I byłam naprawdę szczęśliwa. Byłeś kiedyś szczęśliwy, Case? To był mój chłopak. Pracowaliśmy razem, wspólnicy. Spotkałam go jakieś 8 tygodni po wyjściu z Teatrzyku Kukiełek. Ostrożnie minęła ostry zakręt. Potem mówiła dalej. Widział kolejne drewniane gabloty. Kolor ich ścianek przypominał skrzydełka chrabąszczy. Ciepło i miło, tak sobie żyliśmy. Jakby nikt nigdy nie mógł nas skrzywdzić. Nie pozwoliłabym. Jaki chyba ciągle chcieli obrobić Johnemu tyłek, bo zabiłam ich człowieka, bo Johnny ich wypalił. A jaki stać na to, żeby podchodzić cholernie powoli? Człowieku, oni potrafią czekać latami. Dają ci całe życie, żebyś miał czego żałować, kiedy w końcu przyjdą je zabrać. Cierpliwi jak pająki. Pająki zen. Wtedy o tym nie wiedziałam. Ale jeśli nawet, to pewnie uznałam, że nas to nie dotyczy. Wiesz, kiedy jesteś młody, uważasz się za kogoś wyjątkowego. Byłam młoda. W końcu przyszli. Myśleliśmy, że mamy już dość, że trzeba rzucić to wszystko, spakować rzeczy, wyjechać, może do Europy. Chociaż żadne z nas nie wiedziało, co będziemy robić, kiedy nie ma nic do roboty. Ale żyliśmy wygodnie. Szwajcarskie konta orbitalne i chata pełna zabawek i mebli. W takim otoczeniu tracisz tempo. Ten pierwszy, którego posłali, był ostry. Odruchy, jakich w życiu nie widziałeś. Implanty. Dość stylu na 10 normalnych oprychów. Ale drugi był... sama nie wiem. Jak mnich. Klonowany. Kamienny morderca od poziomu komórek. Miał ją w sobie. Tę śmierć. Tę ciszę. Wlokła się za nim jak chmura. Głos ucichł. Korytarz rozwidlał się na dwie identyczne klatki schodowe w dół. Skręciła w lewą. Kiedy byłam jeszcze mała, mieszkaliśmy na Włamie, w takim domu do wyburzenia. Małe miasteczko nad Hudson, a szczury były tam wielkie. To chemikalia tak na nie działały. Wielkie jak ja. I przez całą noc jeden drapał pod podłogą. Rano ktoś sprowadził tego starego. Miał blizny na policzkach i całkiem czerwone oczy. Przyniósł takie zawiniątko z wysmarowanej skóry, wiesz, takie w jakim się trzyma stalowe narzędzia, żeby nie rdzewiały. Rozwinął je. Miał tam stary rewolwer i 3 naboje. I ten stary, rozumiesz, załadował jeden, a potem zaczął chodzić tam i z powrotem po chałupie. Staliśmy pod ścianami. Tam i z powrotem. Skrzyżował ręce, spuścił głowę, jakby zapomniał o spluwie. Nasłuchiwał, gdzie jest szczur. Wszyscy byliśmy cicho. Stary robił krok, szczur się poruszał. Szczur ruszał się znowu, a on robił następny krok. Godzina takiej zabawy, a potem jakby sobie przypomniał spluwę. Wycelował w podłogę, uśmiechnął się i strzelił. Zawinął wszystko i wyszedł. Później wczołgałam się pod podłogę. Szczur miał dziurę między oczami. Sprawdzała zamknięte drzwi, w nierównych odstępach osadzone w ścianach korytarza. Ten drugi, ten co przyszedł po Johnego, był podobny do tego starucha. Nie stary, ale podobny. I zabijał podobnie. Korytarz rozszerzył się. Morze miękkich dywanów falowało łagodnie pod ogromnym kandelabrem, którego najniższy kryształ sięgał prawie podłogi. Zadźwięczał, gdy Molly weszła do holu. Trzecie drzwi na lewo, zapłonął wyświetlacz. Skręciła w lewo, omijając odwróconą kryształową choinkę. Widziałam go tylko raz. Wracałam do domu. On wychodził. Mieszkaliśmy w przerabianych magazynach fabrycznych. Kupa młodych, zdolnych, sensenet, wiesz, takie towarzystwo. Niezłe zabezpieczenie od samego startu. Założyłam trochę naprawdę ciężkiego sprzętu, żeby je uszczelnić. Wiedziałam, że Johnny jest na górze. Zwróciłam uwagę na tego faceta. Wychodził. Nie powiedział ani słowa. Po prostu spojrzeliśmy na siebie i wiedziałam. Zwykły, nieduży facecik. Normalne ciuchy, ani śladu pychy. Pokorny. Spojrzał na mnie i wsiadł do rikszy. Wiedziałam. Poszłam na górę, a Johnny siedział na krześle pod oknem, z ustami otwartymi lekko, jakby właśnie zaczął coś mówić. Drzwi, przed którymi się zatrzymała, były starą, rzeźbioną płytą tajlandzkiego teku, chyba przepiłowaną na pół, żeby zmieściła się w niskim otworze wejściowym. Pod wygiętym smokiem wmontowano prymitywny, mechaniczny zamek z nierdzewnej stali. Przyklęknęła, z wewnętrznej kieszeni wyjęła ciasno owinięty irchą pakiet, wybrała cienki jak igła wytrych. Nigdy już nie spotkałam nikogo, kto by mnie obchodził. Wsunęła wytrych i pracowała w milczeniu, przygryzając dolną wargę. Zdawało się, że polega wyłącznie na dotyku. Rozogniskowane spojrzenie ukazywało rozmytą plamę jasnego drewna. Case wsłuchiwał się w ciszę holu, przerywaną delikatnymi brzęknięciami kandelabru. Świece? Nic w Straylight nie było takie, jak być powinno. Przypomniał sobie opowieść Cat o zamku ze stawami i liliami i manieryczny esej Trois Jean recytowany przez głowę. To miejsce wrastało w siebie. Pachniało lekko stęchlizną i perfumami, jak kościół. Gdzie byli Teaser Eszpulowie? Oczekiwał czegoś w rodzaju mrowiska, pełnego uporządkowanej aktywności. Molly jednak nie spotkała nikogo. Jej monolog odbierał spokój. Nigdy jeszcze nie mówiła tak wiele o sobie. Jeśli nie liczyć historii opowiedzianej w komórce teatrzyku kukiełek, rzadko mówiła cokolwiek, co mogło choćby sugerować, że miała jakąś przeszłość. Zamknęła oczy. Zamek szczęknął, co Case raczej poczuł niż usłyszał. Przypomniał sobie magnetyczny zamek w kukiełkowej komórce. Drzwi otworzyły się, choć miał niewłaściwy chip. Wintermute manipulował zamkiem tak samo jak bezpilotową lotnią i automatycznym ogrodnikiem. Układ drzwi u kukiełek był pod układem systemu bezpieczeństwa Freeside. Prosty, mechaniczny zamek stanowił dla S.I. prawdziwy problem, wymagający albo robota, albo ludzkiej interwencji. Otworzyła oczy, schowała wytrych, starannie zwinęła irchę i wsunęła do kieszeni. Chyba jesteś trochę do niego podobny, powiedziała. Urodziłeś się, żeby działać. To, co robiłeś w Chibie, było uproszczoną wersją tego, co byś robił w dowolnym innym miejscu. Pech czasami tak ustawia, ściąga do działań podstawowych. Wstała, przeciągnęła się, potrząsnęła głową. Wiesz, myślę sobie, że ten ninja, którego teaser Ashpulowie posłali za Jimim, tym, co ukradł głowę, musiał być bardzo podobny do Jaka, który zabił Johnego. Wyjęła z kabury strzałkowiec i ustawiła lufę na pełną automatykę. Case dostrzegł brzydotę drzwi w chwili, gdy wyciągnęła ku nim rękę. Właściwie nie samych drzwi, które były piękne, czy raczej były kiedyś częścią pięknej całości, ale sposób ich przycięcia, by pasowały do tego konkretnego przejścia. Nawet kształt był nieprawidłowy. Prostokąt między miękkimi krzywymi gładkiego betonu. Importują te rzeczy, pomyślał, a potem dopasowują siłą. Ale żadna nie pasuje. Drzwi przywodziły na myśl niezgrabne gabloty albo wielką, kryształową choinkę. Przypomniał sobie esej Trois Jeans i wyobraził, jak wyciągają to wszystko ze studni grawitacyjnej, by zrealizować jakiś ogólny plan. Marzenie dawno zapomniane wśród prób wypełnienia przestrzeni, replikacji wewnętrznego wizerunku rodu. Wspomniał strzaskane gniazdo i wijące się bez okie larwy. Molly chwyciła przed nią łapę rzeźbionego smoka i drzwi otworzyły się bez oporu. Pokój za nimi był nieduży, zagracony, niewiele większy od komórki. Szare, żelazne gabloty stały pod zakrzywioną ścianą. Automatycznie zapłonął system oświetlenia. Zamknęła drzwi i podeszła do odrapanych szafek. Trzecia w lewo, błysnął optyczny chip. Wintermute sterował jej odczytem czasu. Piąta w dół. Molly otworzyła najpierw górną szufladę, rodzaj płytkiej tacy, pusta. Druga także. Trzecia, głębsza, zawierała szare krople lutowniczej cyny i niewielki, brunatny przedmiot, wyglądający na kość ludzkiego palca. W czwartej leżał napęczniały od wilgoci egzemplarz przestarzałej instrukcji technicznej po francusku i japońsku. W piątej, pod opancerzoną rękawicą ciężkiego skafandra próżniowego, znalazła klucz. Wyglądał jak poszarzała mosiężna moneta z krótką rurką naciętą na krawędzi. Obróciła go wolno w dłoni i Case dostrzegł na wewnętrznej powierzchni rurki las płytek i wypustek. Z jednej strony monety biegły wzdłuż krawędzi litery CHUBB. Druga strona była gładka. Mówił mi, szepnęła, Wintermute, jak całymi latami bawił się w grę czekania. Nie miał wtedy żadnej realnej siły, ale mógł korzystać z systemów ochronnych i strażniczych willi. Wiedział, gdzie co jest, jak wędruje, dokąd trafia. 20 lat temu zobaczył, jak ktoś zgubił ten klucz i skłonił kogoś innego, żeby go tu zostawił. Potem go zabił, tego chłopca, który przyniósł klucz. Dzieciak miał 8 lat. Zacisnęła na kluczu białe palce. Więc już nikt go nie znalazł. Z kieszeni na brzuchu wyjęła kawałek nylonowej linki i przewlekła ją przez otworek nad napisem HUB. Zawiązała węzeł i zawiesiła klucz na szyi. Mówił, że cały czas nawijali, jak bardzo są staromodni, z tym XIX-wiecznym sprzętem. Na ekranie w tej kukiełkowej dziurze wyglądał całkiem jak Finn. Gdybym nie uważała, mogłabym pomyśleć, że to naprawdę Finn. Wyświetlacz błysnął odczytem czasu. Cyfry lśniły na tle szarej, żelaznej szafy. Powiedział, że gdyby stali się tacy, jak chcieli, wydostałby się już dawno. Ale nic z tego. Spieprzyli robotę. Przez takie dziwolągi jak Trois Jeans. Tak o niej mówił, ale chyba ją lubi. Odwróciła się, otworzyła drzwi i wyszła, muskając palcami szorstką kolbę tkwiącego w kaburze strzałkowca. Case przeskoczył. Kuang Great Mark XI rósł. Jak myślisz, Dixie, to podziała? A czy niedźwiedzie srają w lesie? Płaszczak przepchnął ich przez migotliwe warstwy tęczy. Coś mrocznego formowało się w rdzeniu chińskiego programu. Gęstość informacji przekraczała możliwości włókien matrycy, generując hipnagogiczne obrazy, ledwie widoczne kalejdoskopowe błyski ześrodkowane w srebrzysto-czarny punkt ogniska. Kejs obserwował, jak po półprzezroczystych płaszczyznach pędzą dziecięce symbole zła i pecha, swastyki, czaszki ze skrzyżowanymi kośćmi, kostki błyskające oczami węży. Gdy spoglądał wprost w punkt zerowy, nie dostrzegał żadnych konturów. Dopiero po 10 szybkich rzutach oka na skraju pola widzenia pochwycił kształt rekina, lśniący jak obsydian, z czarnymi lustrami boków, odbijającymi dalekie, słabe światła, nie mające żadnych powiązań z matrycą wokół nich. To jest żądło, wyjaśnił konstrukt. Przejedziemy na nim, kiedy Kuang zewrze się ciasno z rdzeniem Teaser Eshpul. Miałeś rację, Dixie. Można ręcznie przełamać blokadę, która utrzymuje Wintermute'a pod kontrolą, o ile on w ogóle podlega kontroli. On, powtórzył konstrukt, on, uważaj na to, Wintermute to rzecz. Ile razy mam ci powtarzać? To kod, słowo, tak powiedział. Ktoś musi je wymówić przed dziwacznym terminalem w pewnym konkretnym pokoju, kiedy my będziemy się zajmować tym, co nas czeka za lodem. Masz trochę czasu, mały, odparł płaszczak. Nasz Kuang ma tempo wolne, ale równe. Kejs się wyłączył. Maelkum patrzył na niego niespokojnie. Przed chwilą byłeś martwy, chłopie. Bywa, odparł. Zaczynam się już przyzwyczajać. Igrasz z ciemnością, chłopie. Wygląda na to, że to jedyna rozrywka w tym mieście. Na miłość, Jack, Kejs, mruknął Maelkum i wrócił do modułu radiowego. Kejs spoglądał na jego splątane włosy, na powrozy mięśni na karku. Włączył się znowu i przeskoczył. Molly biegła lekkim truchtem wzdłuż jakiegoś korytarza, być może tego samego co poprzednio. Oszklone gabloty zniknęły i Kejs uznał, że znalazła się bliżej ostrza wrzeciona. Grawitacja słabła. Po chwili Molly poruszała się płynnymi skokami na falistym zboczu dywanów. Lekkie ukłucie w nodze. Korytarz zwęził się nagle, zakręcił, rozdzielił. Skręciła w prawo i ruszyła w górę po niesamowicie stromych schodach. Bolała ją noga. Strop obejmowały powiązane, zwinięte kable, niby barwne sploty nerwów. Plamy wilgoci znaczyły ściany. Dotarła do trójkątnej platformy i stanęła, rozcierając udo. Znów korytarze, wąskie, o ścianach pokrytych dywanami. Prowadziły w trzy strony. W lewo. Wzruszyła ramionami. Najpierw się rozejrzę, dobra? W lewo. Spokojnie, mamy czas. Weszła w korytarz prowadzący w prawą stronę. Stop, wróć, zagrożenie. Zawahała się. Zza półotwartych dębowych drzwi na końcu tunelu dobiegł głos, hałaśliwy i niewyraźny jak głos pijanego. Kejs miał wrażenie, że słowa są francuskie, choć były zbyt bełkotliwe. Molly zrobiła krok, potem drugi. Wsunęła dłoń pod kombinezon, by dotknąć kolby. Kiedy weszła w pole działania przerywacza neuralnego, w uszach zadzwonił delikatny, coraz wyższy ton, który przypominał Kejsowi odgłos jej strzałkowca. Padła do przodu, uderzając czołem o drzwi. Potem leżała skręcona na wznak, z otwartymi, rozogniskowanymi oczami. Nie oddychała. — Cóż to? — rozległ się bełkotliwy głos. — Bal maskowy? Drżąca dłoń wsunęła się pod klapę kombinezonu, odnalazła strzałkowiec, wyszarpnęła. Wejdź, moje dziecko, no już. Wstała powoli, nie odrywając wzroku od muszki czarnego automatycznego pistoletu. Dłoń mężczyzny była teraz nieruchoma, jak gdyby napięta, niewidoczna linka wiązała wylot lufy do jej krtani. Był stary, bardzo wysoki, a jego rysy przypominały Kejsowi dziewczynę, którą dostrzegł w 20th siècle. Nosił ciężki, bordowy, jedwabny szlafrok z szerokimi, pikowanymi mankietami i szalowym kołnierzem. Jedna noga była bosa, na drugiej miał czarny, aksamitny pantofel z haftowaną złotem głową lisa. Gestem zaprosił ją do wnętrza. Powoli, skarbie. Pokój był bardzo duży i zdaniem Kejsa bezsensownie zastawiony najróżniejszymi przedmiotami. Dostrzegł szary, stalowy regał pełen staromodnych monitorów Sony, szerokie, mosiężne łóżko pod stosem futer, z poduszkami uszytymi chyba z takich samych dywanów, jakie zaścielały podłogi korytarzy. Wzrok Molly przeskakiwał z konsoli relaksowego telefunkena przez półki antycznych nagrań na płytach, których okładki zabezpieczono przezroczystym plastikiem, na szeroki pulpit zaśmiecony płytkami silikonu. K Case zauważył dek cyberprzestrzeni i trody, lecz jej spojrzenie, nie zatrzymując się, podążało dalej. Wedle zwyczaju, powiedział starzec, powinienem cię zabić. Case poczuł, jak napina mięśnie, gotowa do skoku. Ale dzisiaj mogę sobie pofolgować. Jak się nazywasz? Molly. Molly. A ja Ashpool. Opadł w spękaną miękkość wielkiego skórzanego fotela na kwadratowych, chromowanych nogach. Lufa pistoletu nawet nie drgnęła. Odłożył strzałkowiec na mosiężny stolik, przewracając plastikową fiolkę czerwonych pigułek. Na blacie stało pełno słoiczków, butelek różnych alkoholi, miękkich plastikowych torebek sypiących białym proszkiem. Case dostrzegł staromodną szklaną strzykawkę i zwykłą metalową łyżkę. Jak płaczesz, Molly? Widzę, że twoje oczy są odcięte. To ciekawe. Nie płaczę zbyt często. Ale jakbyś płakała, gdyby ktoś zmusił cię do płaczu? Wtedy pluję, wyjaśniła. Kanały łzowe są zbocznikowane do ust. Pojęłaś więc ważną lekcję, bardzo ważną dla kogoś tak młodego. Oparł pistolet na kolanie, a drugą ręką sięgnął po butelkę, pierwszą z brzegu w licznym zestawie. Napił się. Brandy. Stróżka cieczy popłynęła z kącika ust. Tak właśnie należy postępować ze łzami, łyknął znowu. Jestem dziś bardzo zajęty, Molly. Zbudowałem to wszystko, a teraz jestem zajęty. Umieraniem. Mogę wyjść tak, jak przyszłam, zauważyła. Roześmiał się szorstko i piskliwie. Przeszkadzasz mi w samobójstwie, a potem prosisz, żeby cię tak zwyczajnie puścić. Zdumiewasz mnie do prawdy. Złodziejka. To mój tyłek, szefie, i nie mam innego. Chcę tylko wynieść go stąd w jednym kawałku. Jesteś bardzo nieuprzejmą dziewczyną. Samobójstwa są u nas popełniane z pewnym ceremoniałem. Tym właśnie się teraz zajmuję. Ale może zabiorę cię dzisiaj aż do piekła. Dla mnie będzie zdecydowanie egipskie. Napił się. Chodź. Wyciągnął do niej rękę z butelką. Dłoń mu drżała. Pij. Potrząsnęła głową. Nie jest zatruta. Oświadczył, ale odstawił brandy na stolik. W takim razie usiądź. Na podłodze. Porozmawiamy. O czym? Usiadła. Case czuł, jak pod paznokciami delikatnie wibrują ostrza. O wszystkim, co przyjdzie do głowy. Mojej głowy. To moje przyjęcie. Rdzeniowe mnie obudziły. Coś się dzieje, powiedziały, i że jestem potrzebny. Czy ty jesteś tym czymś, Molly? Na pewno nie potrzebowały mnie, żeby sobie z tobą poradzić. Nie, to coś innego. Ale widzisz, ja śniłem. Od 30 lat. Nie było cię na świecie, kiedy ostatni raz układałem się do snu. Mówili nam, że nie będziemy śnić w tym zimnie. Mówili też, że nie poczujemy zimna. To szaleństwo, Molly. Same kłamstwa. Oczywiście, że śniłem. Zimno dopuściło ze wnętrze. Całą tę noc, przed którą to wszystko miało nas chronić. Po to je zbudowałem. Jedna kropla, jedno ziarno nocy, sączące się do środka, przyciągane zimnem. Potem następne. Wypełniały mi głowę tak, jak deszcz zalewa pusty staw. Lilie wodne. Pamiętam, stawy były z terakoty, a piastunki całe chromowe. O zachodzie migotały w ogrodach. Jestem już stary, Molly. Ponad 200 lat, jeśli liczyć to zimno. Zimno. Lufa pistoletu uniosła się nagle i zakołysała. Mięśnie jej ud były napięte jak postronki. Mógł pan dostać odmrożeń, zauważyła. Niczego nie można tam dostać, odparł niecierpliwie, opuszczając broń. Jego ruchy były coraz bardziej niepewne. Głowa opadała i z wyraźnym wysiłkiem utrzymywał ją w pionie. Niczego. Teraz sobie przypominam. Rdzeniowe mówiły, że nasze inteligencje oszalały, mimo miliardów, jakie wydaliśmy tyle lat temu. Wtedy sztuczne inteligencje były jeszcze dość szokującą koncepcją. Powiedziałem rdzeniowym, że się tym zajmę. Właściwie to nie najlepsza pora, kiedy Neff Jean jest na dole w Melbourne i tylko nasza słodka Trojan pilnuje interesu. A może znakomita pora? Wiesz coś o tym, Molly? Znów uniósł pistolet. Dziwne rzeczy dzieją się w Villa Straylight. Szefie, zapytała. Zna pan Wintermute'a? To imię. Tak, dobre do zaklinania. Książę piekieł, bez wątpienia. W swoim czasie, droga Molly, znałem wielu książąt. I niemało dam. Choćby królowa Hiszpanii, kiedyś w tym łóżku. Ale zbaczam z tematu. Zakaszlał i lufa podskoczyła gwałtownie. Splunął na dywan, tuż obok swej bosej stopy. Często zbaczałem, wędrowałem przez zimno, ale wkrótce koniec. Kiedy się obudziłem, kazałem odmrozić Jane. To niezwykłe tak kłaść się co kilkadziesięcioleci z kimś, kto formalnie jest twoją córką. Spojrzał ponad głową Molly na rząd martwych monitorów. Zdawało się, że drży. Oczy Marie France, powiedział z uśmiechem. Wywołujemy w mózgu rodzaj alergii na niektóre z jego własnych neurotransmiterów, co powoduje niezwykle realną imitację autyzmu. Głowa opadła mu na bok. Wyprostował ją. Jak rozumiem, ten sam efekt można dziś otrzymać o wiele prościej, włączając odpowiedni mikrochip. Pistolet wysunął się z dłoni, podskoczył na dywanie. Sny rosną wolno jak lód, powiedział. Jego twarz miała lekko niebieskawy odcień. Głowa osunęła się na miękką skórę. Zachrapał. Wstała, chwyciła broń. Obeszła pokój, ściskając pistolet eszpula. Obok łóżka, w kałuży zakrzepłej krwi, ciemnej i lśniącej na tle wzoru, leżała kołdra, a może koc. Molly uniosła róg. Ujrzała ciało dziewczyny, blade, lśniące od krwi ramiona. Miała poderżnięte gardło. W ciemnej kałuży połyskiwało trójkątne ostrze jakiegoś skrobaka. Molly przyklękła, starannie omijając krew, i odwróciła twarz martwej dziewczyny do światła. Twarz, którą Case widział w restauracji. Coś szczęknęło głęboko, w samym centrum realności. Świat zamarł. Symstymowy przekaz Molly stał się nieruchomym obrazem. Palce na policzku dziewczyny. Cięcie trwało 3 sekundy, po czym martwa twarz uległa zmianie. Stała się twarzą Lindy Lee. Kolejne szczęknięcie i rozmycie obrazu. Molly stała, oglądając złoty laserowy dysk obok niewielkiej konsoli na marmurowym blacie nocnej szafki. Płaska wiązka światłowodów biegła niby smycz z konsoli do gniazda na smukłej szyi. Mam twój numer, skurwielu, powiedział Case, czując jak gdzieś bardzo daleko poruszają się jego własne wargi. Wiedział, że Wintermute zdeformował przekaz. Molly nie widziała, jak twarz martwej dziewczyny skręca się jak dym, tworząc pośmiertną maskę Lindy. Molly odwróciła się. Podeszła do fotela eszpula. Mężczyzna oddychał powoli i nierytmicznie. Spojrzała na kolekcję narkotyków i alkoholu. Odłożyła pistolet, wzięła swój strzałkowiec, przekręciła lufę na ogień pojedynczy i bardzo starannie wstrzeliła toksyczną igłę w środek zamkniętej lewej powieki. Eszpul zadrżał. Przestał oddychać. Drugie oko, brązowe i bezdenne, otworzyło się wolno. Wciąż było otwarte, kiedy odwróciła się i wyszła z pokoju.